Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach w celu popularyzacji wysokojakościowej wiedzy o filmie. Za chwilkę wysłuchacie nagrania z 17 września 2025 roku, nagrania z warszawskiego kina Elektronik. Tamtego wieczora zainicjowaliśmy cykl Polska klasyka z Michałem Oleszczykiem, w ramach którego oglądamy polską klasykę, tym razem w wydaniu lat 70., a następnie o niej rozmawiamy. Jeśli słuchacie tego odcinka wystarczająco wcześnie, to uprzedzam, że 19 listopada 2025 roku, także w Elektroniku, odbędzie się pokaz filmu Przepraszam, czy tu biją Marka Piwowskiego i wtedy także będzie dyskusja, zapraszam, a 10 grudnia zostanie pokazana aria dla atlety Filipa Bajona i także serdecznie na ten pokaz zapraszam. Na kanale Spoilermaster będzie można także posłuchać dyskusji o filmie Dzięcio Jerzego Gruzy, która już się odbyła. A teraz przenieśmy się do kina Elektronik i wysłuchajmy nagrania z tamtego wieczoru. Jednocześnie chcę podziękować Klarze Bogusławskiej za zaproszenie do tego cyklu i do oglądania polskiej klasyki na dużym ekranie żoliborskiego Elektronika. Dobrze, proszę Państwa, troszeczkę jestem oślepiony, ale widzę, że trochę osób zostało, także bardzo się cieszę. I zacznę od jeszcze paru słów wprowadzenia, uzupełnienia. Ten film jest pewną podróżą w czasie i to podróżą taką no, niebagatelną, jeżeli chodzi o ową odległość czasową, bo już no, za dwa lata z kawałkiem to będzie film liczący sobie pół wieku, a zatem naprawdę tutaj podróżujemy do Polski, do Warszawy już odległej od nas czasowo, a jednocześnie śmiech, który wciąż słychać na pokazach tego filmu, tak jak zresztą dzisiaj niejednokrotnie, zaświadcza, że najwyraźniej coś pozostaje bardzo aktualnego i wywołującego reakcję nadal dość żywą. Komedie często starzeją się szybko. Myślę, że w tym filmie też jest wiele rzeczy, które nie wytrzymało próby czasu, ale zaskakująco wiele wytrzymało i nad tym chciałbym się troszkę zastanowić. Jest takie opowiadanie Raymonda Carvera pod tytułem O czym mówimy, kiedy mówimy o miłości. Ono stało się częściowo podstawą filmu Birdman. A ja postawię takie pytanie wstępne. Z czego dokładnie się śmiejemy, kiedy śmiejemy się na filmach Barei? Co sprawia, że reagujemy na tę wizję społeczeństwa naszego w taki, a nie inny sposób? Zanim na to pytanie wspólnie spróbujemy odpowiedzieć, tak jak wspomniałem, dorzucę jeszcze kilka faktów, może one pomogą też ten film osadzić w kontekście swojego czasu. Przypomnę, że film jest kręcony w roku 1977. Jego kolaudacja, czyli taka oficjalna próba zatwierdzenia go przez władze kinematografii, odbywa się w grudniu roku 1977. Jest to kolaudacja negatywna, nie tylko w tonie, ale także w treści, bardzo krytyczna w stosunku do tego filmu, z wieloma wypowiedziami, które do dzisiaj zresztą można przeczytać, bo tekst tej kolaudacji jest dostępny na stronie Filmoteki Narodowej, które właściwie zrównują ten film z ziemią, nazywają go cynicznym, bezzasadnie okrutnym wobec bohaterów i niesmacznym. Ja za chwilkę przytoczę też fragmenty tej kolaudacji. I dzieje się tak, że w zasadzie film zostaje technicznie skierowany na półki, to znaczy, że przez moment wydawało się, że nie będzie w ogóle rozpowszechniany, po czym seria wydarzeń sprawia, że no, film co prawda na tych półkach chwilę leży, ale rok później, w grudniu 78, trafia na ekrany, ale trafia znacznie skrócony. Zostało z niego wycięte ponad 300 metrów materiału. To jest naprawdę dużo. I sam Barea mówił o tym filmie z lekką nutą goryczy, jako o kadłubku filmu, że nie jest to film kompletny. Stąd też pewne takie dziury fabularne, jakaś taka niechropowatość tego filmu chwilami, bierze się między innymi z tego, że naprawdę sporo scen zostało z niego wyciętych. Ten film został zrealizowany w zespole filmowym Pryzmat, który właściwie za karę trochę za ten film został przez władze kinematografii na czele z Januszem Wilhelmim rozwiązany. Jedno kluczowe zdarzenie, tragiczne w swojej istocie, sprawiło, że nastąpiły pewne zmiany w kinematografii w roku 78, mianowicie 16 marca 78 roku Wilhelmi zginął w katastrofie lotniczej. Każdy, kto widział dokument poświęcony realizacji na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego, ten może też to zapamiętać, ponieważ Janusz Wilhelmi także był w takim sporze z Żuławskim i także zatrzymał produkcję na Srebrnym Globie. W każdym razie ta śmierć następuje 16 marca. Przypominam, że Wilhelmi był dyrektorem Naczelnego Zarządu Kinematografii i ta jego nagła nieobecność sprawia, że następują także pewne zmiany personalne i film wraca się do rozmowy o dystrybucji tego filmu i on wchodzi na ekrany w grudniu roku 78. Wiadomo już wtedy, że film z jednej strony jest komedią, jedyną osobą, która broniła go na kolaudacji w sposób dosyć zdecydowany, acz krótki, był Tadeusz Konwicki, który powiedział, że bardzo się śmiał na tym filmie, mimo tych wszystkich ataków, które przede wszystkim Bogdan Poręba na tej kolaudacji na film przypuścił. Ale już w kwestii wyboru plakatu, tego jak ten film będzie komunikowany, jak będzie reklamowany, widać jak bardzo pewien taki wybuchowy potencjał tego, jak gorzka jest to wizja społeczeństwa Polski gierkowskiej końca lat 70. jest ujawniony. Dlaczego mówię o plakacie? Dlatego, że plakat oryginalny do tego filmu przygotował Jakub Erol. To był plakat, który był wyraźnie krytyczny, albo przynajmniej ujawniający taki krytyczny potencjał tego filmu. Na tym plakacie było widać wielką świnię, tą świnię z finału filmu. Jej ogonek jednocześnie był tlącym się lądem. To była taka sugestia, że coś tutaj za chwilkę wybuchnie. My oczywiście z punktu widzenia już dalszej przyszłości wiemy, że rzeczywiście w społeczeństwie polskim kumulowały się wtedy pewne napięcia polityczne, klasowe, ekonomiczne, które już za 3 czy za 2 lata doprowadziły do pewnego politycznego przesilenia. Ale wydaje się, że Bareja dotknął tych rzeczy w sposób dosyć intuicyjny, acz trafny. Natomiast ten plakat nie został zaakceptowany jako zbyt prowokujący, właśnie sugerujący jakąś wybuchową treść i plakat, którego koniec końców w dystrybucji użyto, jest absolutnie neutralny, jest po prostu czarnym plakatem z białym liternictwem, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Nie ma tam nawet ani jednej twarzy aktora występującym w tym filmie i ten drugi użyty plakat wydaje się symbolem tego, jak takim gorącym kartoflem ten film stał się, jeżeli chodzi o jego recepcję. Ale chciałbym teraz przytoczyć też jeszcze tytułem wstępu, niedługiego. Może żebyśmy wyobrazili sobie ten rok 78, w jakim film wchodził na ekrany. Przytoczę kilka wydarzeń, jakie miały miejsce w roku 78, które były świeżo w pamięci widzów tamtego czasu. Ja przytaczam te wydarzenia za Kroniką Kinematografii Polskiej Małgorzaty Hendrykowskiej. W kwietniu 78 roku w Katowicach odbył się 20. zjazd Związku Literatów Polskich i na tym właśnie zjeździe odbyła się duża i taka odbiła się echem dyskusja, w której pojawiły się żądania zniesienia cenzury, w tym cenzury historycznej. 24
czerwca 1978 roku urodził się 35-milionowy obywatel Polski, co też pokazuje demograficzny punkt, w jakim byliśmy, ale ten, a właściwie obywatelka to była dziewczynka, która się urodziła, ale w tej gierkowskiej propagandzie, którą zresztą ten film także no, dosyć mocno wyśmiewa, był to także fakt dosyć mocno medialnie ograny. W czerwcu 1978 roku Mirosław Hermaszewski stał się pierwszym polskim kosmonautą, a 16 kwietnia konklawę wybiera papieża Jana Pawła II. Wydarzenie, które notabene było transmitowane wtedy w polskiej telewizji i oczywiście, które okazało się niesłychanie istotne, jeżeli chodzi o przemiany polityczne następnych lat. Innymi słowy, ten rok 78 z punktu widzenia czasu wydaje się już rzeczywiście takim punktem przesilenia, jakichś przemian, które już się czają, ale co dzieje się w polskim kinie w tym czasie? Przypomnę kluczowe tytuły roku sezonu 77-78. Na ekranach mamy między innymi Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy, Wodzireja Feliksa Falka, Tańczącego Jastrzębia Grzegorza Królikiewicza. Tutaj Franciszek Trzeciak wystąpił także w główny bohater Tańczącego Jastrzębia, wystąpił także w epizodycznej roli W co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Na ekranach telewizyjnych najpopularniejszym serialem jest wówczas no, Niepokonany Sienkiewicz, czyli Rodzina Połanieckich, a tuż po premierze Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz odbywa się premiera dwóch kluczowych filmów Kina Moralnego Niepokoju, Aktorów prowincjonalnych Agnieszki Holland i Amatora Kieślowskiego. I pierwsze, co chciałbym powiedzieć, już może powoli zachęcić do dyskusji, to jest to, że w momencie premiery Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, nastąpił pewien zwrot w dotychczasowej recepcji twórczości Barei. Pamiętajmy, że Bareja był przyjmowany zazwyczaj przez polską krytykę w sposób bardzo nieżyczliwy. O tych filmach pisało się niemal wyłącznie źle. Przypomnę, że były bardzo popularne wśród widzów. Te filmy niezmiennie robiły dobre wyniki finansowe, ale w dobrym tonie było recenzować te filmy negatywnie. Tymczasem właśnie Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, co jest zaskakujące, co mnie samego zaskoczyło, kiedy czytałem o tym filmie, nastąpił pewien wyłom. To znaczy ten film doczekał się kilku pozytywnych recenzji na łamach poczytnej prasy i jednym z dużych obrońców tego filmu był Zygmunt Kałużyński, który, i to uważam za jego absolutnie genialną intuicję, bo z punktu widzenia czasu widać to moim zdaniem lepiej, ale z punktu widzenia 78 roku ten sąd musiał być no w pewnym sensie aktem odwagi, myślę, krytyczno-filmowej. Mianowicie Zygmunt Kałużyński orzekł wtedy, że Kino Moralnego Niepokoju, które wtedy, tak jak wymieniłem, Wodzirej, prawda, Aktorzy prowincjonalni, tych Bez znieczulenia nawet Wajdy, wcale nie jest tak odległe od tego, co pokazuje tutaj Bareja. Wręcz Kałużyński postawił taką tezę, że możemy mówić o Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, jako o filmie pokrewnym Kinu Moralnego Niepokoju, że ta wizja społeczeństwa, w którym nic nie działa, w którym panuje swoisty instytucjonalny feudalizm, te wszystkie łańcuszki i karuzele dyrektorów, wrogość społeczna, ciągłe wybuchy jakichś kłótni, awantur, to, że nikt nikomu nie ufa, nikt nie potrafi nic załatwić, o wszystko trzeba walczyć, a bohaterowie przemieszczają się przez jakąś ubłoconą Warszawę, w której jak w wielu, wielu scenach grzęzną samochody w błocie, nie tylko samochody zresztą, stopy, rowery, że to jest wizja jakiejś rzeczywistości w stanie głębokiego kryzysu, głębokiego rozpadu i Kałużyński wskazał na to, że tak naprawdę filmy takie jak Wodzirej czy Bez znieczulenia i Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, nie są odrębnymi zjawiskami, tylko że Bareja wpisuje się w podobnie krytyczny ton, jak tamci twórcy. A trzeba powiedzieć, że i tutaj duży mój ukłon w stronę Kałużyńskiego, no, tych twórców zazwyczaj się z Bareją nie zestawiało. Jednak Bareją było wygodniej gardzić w tamtym czasie, nazywać go reżyserem plebejskim, reżyserem wulgarnym, reżyserem dla gawiedzi. I jeszcze jeden cytat, to jest krytyczka Elżbieta Dolińska, która zrecenzowała ten film na łamach filmu, tygodnika Film. I ta recenzja się nazywała okiem błazna. I przeczytam pierwszy akapit. Elżbieta Dolińska pisze też, żebyśmy poczuli, jak te filmy były wtedy odbierane. Romansowe perypetie dyrektora Krzakowskiego poszły w Polskę i znalazły swoją wierną publiczność, tak jak znalazły ją poprzednie filmy Stanisława Barei, tego chłopca do bicia polskiej kinematografii. To znamienne, że ona tak o nim pisze. Filmy Barei publiczność ceniła sobie od lat, podczas kiedy krytyka piętnowała zawsze ich prymitywizm, sytuując Bareje gdzieś w pobliżu artystycznego dna. Po czym następuje jeszcze jeden akapit i... Ale zaczyna się też pewna wątpliwość. Nie chcę przez to powiedzieć, że film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, zasadniczo różni się od poprzednich filmów tego reżysera. Przeciwnie, jest bliźniaczo podobny, ale tym razem ten zespół gagów i żartów tworzy całość znaczącą. Bareja chodzi z kamerą tam, gdzie i my wszyscy chodzimy. Pokazuje rzeczywistość, którą znamy z autopsji, ale oglądamy ją na co dzień zbyt pośpiesznie, by dostrzec w niej swoisty, często absurdalny humor. Bareja opowiada dowcipy, z których śmiejemy się serdecznie w 2, 3, 10 osób, ale których nikt u nas nie opowiada kamerą, bo wydaje się stworzone do wyższych celów. Akceptacja filmu Barei to właśnie zgoda na to, że wysłuchamy tych dowcipów z ekranu, a nie od kogoś, kto stoi obok. Będą tak samo różnego lotu, od świetnych, przez takie sobie, aż do kwitowanych wzruszeniem ramion. Zwłaszcza przez damy, dodaje krytyczka. Ale koniec końców trzeba powiedzieć, że jest tutaj coś więcej niż humor. Bareja konsekwentnie portretuje tę drugą, wstydliwą wersję rzeczywistości i ma tutaj nie lada protoplastów. Jeśli bowiem można by się zastanowić, kto we współczesnym polskim kinie jest królem, tutaj każdy może sobie odpowiedzieć, kto mógł być tym królem w 78, to czyż Bareja nie zasługiwałby na miano królewskiego błazna? Kończy swoją recenzję Elżbieta Dolińska i wydaje mi się, że ta rola implikowana tutaj oczywiście Stańczyka bardzo odpowiadałaby samemu Barei. I tutaj już ostatni akapit tego mojego przydługiego wstępu, ale jednak chcę mocno podkreślić, że wydaje mi się, że w tych późnych filmach Barei zaczyna dochodzić do głosu prawdziwa wizja artystyczna. To jest to, co powiedziała tutaj Dolińska, że tym razem zaczyna się to układać w pewną spójną wizję świata. I stawiam taką tezę, może państwo się z nią zgodzicie, a może nie, że jest to, jest to wizja dość głęboko pesymistyczna. Anegdota tego filmu, jeśli ją opowiedzieć, myślę o perypetiach dyrektora Krzakowskiego i o tym jego próbach rozpaczliwych udowodnienia nieistniejącej zdrady żony, to jest anegdota jakby wzięta z komedii Moliera, prawda? Nawet mamy na końcu taką molierowską przewrotkę, że oto podwładny staje się nowym szefem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. A ten wysłany, żeby udowodnić zdradę, której nie było, faktycznie zdradza z żoną dyrektora. To brzmi jak jakaś farsa molierowska, być może nawet szekspirowska. Jest tutaj zresztą cytat z Szekspira. Ale jest tutaj także coś więcej. Ten moment, w którym Bronisław Pawlik po raz pierwszy wypowiada francuską frazę, którą pewnie część z państwa wychwyciła, l'ordre règne à Varsovie, to znaczy porządek panuje w Warszawie, jest momentem, który ja przez wiele, wiele lat nie słyszałem go. Po prostu jakoś on mi umykał. Nie wiedziałem, co to znaczy, że on w rozmowie z córką wypowiada te francuskie słowa. I potem jak wracałem do tego filmu, to zorientowałem się, że on mówi to zdanie trzykrotnie. I pomyślałem sobie, o co chodzi? O co chodzi z tym, że ten porządek panuje w Warszawie? No i poszukałem troszkę. Nie był mi to fakt znany. Pewnie wiele osób z państwa zna ten cytat. Ale ja jednak powiem o tym moim późnym odkryciu. Mianowicie ten tytuł, ta fraza porządek panuje w Warszawie, wypowiedziana po francusku, to jest konkretny cytat historyczny z roku 1831. Mianowicie to są słowa, których użył minister spraw zagranicznych Francji Sebastiani. Wypowiedział je konkretnie 16 września 1831 roku przed francuską Izbą Deputowanych i użył tego sformułowania, nawiązując do informacji o zdobyciu Warszawy przez wojska rosyjskie, tłumiące powstanie listopadowe. A zatem l'ordre Reń a Varsovie, to co Pawlik kilkakrotnie tutaj powtarza, to są ironiczne słowa. Na podstawie tych słów opracowano także taką litografię z kozakiem stojącym na zgliszczach Warszawy. To są słowa głęboko gorzkie, głęboko ironiczne. Porządek panuje w Warszawie, ponieważ powstanie zostało stłumione. Ponieważ chwilowa rebelia została stłumiona i znów rosyjski but na tej Warszawie stoi. To są słowa przeszywające, już nawet nie mówię o dzisiejszym kontekście, spotykamy się też 17 września, co dodaje temu absolutnej grozy, ale to, że Bareja sięga do tej frazy i że wkłada ją w usta Pawlika w tym filmie trzykrotnie, wydaje mi się, że pogłębia tą wizję, którą tutaj widzimy. To znaczy wizję miasta, wizję kraju, wizję społeczeństwa, w którym wszystkie więzi zostały zniszczone, w którym nawet kiedy potrąca się kogoś samochodem, nie wiem, czy państwo wychwyciliście ten detal, to najpierw sprawdza się, czy światło nie jest uszkodzone, albo jak jest uszkodzone, a potem patrzy się na tego nieszczęśnika, którego się potrąciło. A poza tym można być bezkarnym, jeżeli tylko w samochodzie siedzi krewna czy krewniak wysoko postawionego urzędnika. Co, urzędnika, no pewnie jakiegoś ministra. Pytanie, jak wysoko postawionego? No zapewne bardzo, skoro wszyscy reagują na niewypowiedziane w filmie, to też ciekawe, niewypowiedziane w filmie nazwisko bohaterki taką samą grozą, służalczością i feudalnym skinieniem głowy. Więc pod tym wszystkim wydaje mi się, że ten film ma coś w sobie bardzo niepokojącego, takiej może wręcz rozpaczy w portretowaniu tego świata. Oczywiście jest to przykryte humorem i jest to wszystko wstęp do Misia, który wydaje mi się jest jeszcze bardziej taką ponurą wizją, ale oczywiście o Misiu można by przy innej okazji mówić więcej. Teraz mamy na świeżo w pamięci Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i jestem bardzo ciekaw państwa wrażeń. Dla niektórych to był pewnie pierwszy seans, dla niektórych 101. Może ktoś z państwa się podzieli jakimś swoim może relacją z tym filmem. Mamy już tutaj głos, widzę i mamy też mikrofon, fantastycznie.
Dobry wieczór państwu. No ja się przyznam, że nie liczę już ile razy oglądałem, ale myślę, że tak do setki to może dojść. Ja jestem takim dzieckiem epoki Gierka. Urodziłem się w 71 roku. No i historia była taka, że jak państwo pamiętają to słynne spotkanie Gierka ze stoczniowcami, pomożecie, pomożemy. Mój ojciec bardzo wziął to sobie do serca i 9 miesięcy po tym spotkaniu ja się urodziłem. Więc tak określam siebie właśnie jako taki owoc początku epoki Gierka. Miałem 7 lat, kiedy była premiera Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz w kinach. Tu pan doktor już opowiedział, jak to było, że to było opóźnione i problem był z kolaudacją. Ja oczywiście tego filmu nie widziałem, jak był w kinach, ale widzieli go moi rodzice. Moi rodzice dosyć swobodnie rozmawiali w domu o różnych sprawach, więc ja jako 7-latek już tam wiele byłem w stanie wysłuchać i wyłapać i pamiętam do dziś. I dla moich rodziców to nie była komedia. Dla nich to był film dosyć smutny, bardzo prawdziwy. I wiem, pamiętam, że opowiadali o nim dosyć często, bo wtedy wiele filmów dyskutowano jeszcze przez długie tygodnie, jak się było. Nie było tych filmów aż tak dużo jak dzisiaj, a już takich, gdzie warto było pójść, a akurat nie było się koneserem kina radzieckiego, gdzie dosyć dużo tego było, no to faktycznie było to jakieś wydarzenie. I pamiętam właśnie, że przynajmniej tak jak trochę też słyszałem, jak było jakieś takie spotkanie rodzinne i rozmawiano właśnie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, to było to odbierane jako film bardzo prawdziwy. Nawet było to pewne zaskoczenie, bo pamiętajcie państwo, że tutaj była dosyć mocna cenzura i raczej w takim obiegu oficjalnym niewiele było tak prześmiewczych i tak no, pokazujących mocno już absurdy tej epoki. To już to była taka schyłkowa ta epoka Gierka, gdzie faktycznie ludzie czuli, że to jednak nic z tego nie będzie, mówiąc najprościej, i że to zmierza w jakimś kierunku. Wtedy jeszcze nie bardzo wiedziano w jakim, ale czuło się już, że jakiś przełom nadchodzi. Ja pierwszy raz oglądałem, muszę powiedzieć, jakiś początek lat 90., może pod koniec 80. Mnie ten film już bawił, może nie tak jak moich rodziców, których ten film w jakimś sensie też przerażał, bo on pokazywał rzeczywiście no, przykrość życia w tamtych czasach i wiele takich też zmarnowanych albo wręcz niemożliwych aspiracji dla ludzi, którzy w tamtym czasie byli takimi 30-latkami w pełni jakby sił, a system im nie pozwalał za dużo. I oni jakoś bardzo dobrze ten film odebrali, więc nawet w pewnym sensie jakby to był film o nich, z tego co pamiętam, takich rozmów. Ja może tak jeszcze osobiście dodam, że dla mnie to jest najlepszy film Barei. Cenię go bardziej niż Misia, chociaż Miś też jest na wysokim poziomie, ale chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, ponieważ pochwaliłem się na początku, że ja bardzo dużo razy oglądałem. Natomiast wielkość tego, nie boję się użyć słowa dzieła, polega na tym, że przy każdym kolejnym obejrzeniu ja odkrywam coś nowego. To są jakieś niuanse bardzo drobne, ale nic u Barei nie było przypadkowe. On bardzo dobrze oddawał to, co się działo, bardzo realistycznie. Czasem mam wrażenie, że jakby on myślał o przyszłości, o tym, że ktoś za kilkadziesiąt lat to obejrzy. Tu gdzieś jest rzucona jakaś cena, żebyśmy wiedzieli, co ile kosztowało. W Misiu akurat, tak, bo tam jest akurat kierownictwo filmu. Niech państwo zwrócą uwagę, jak są te sceny, gdzie jest rozmowa Stanisława Tyma również z Kowalewskim, tam przed wyszukiwaniem jeszcze dublera, na plakaty, które wiszą w pomieszczeniu kierownika Hofandera. Tam każdy, to trzeba sobie czasem wręcz zatrzymać na stopklatce, jak się ogląda. Także jeden z moich ulubionych na przykład plakatów to jest Nie ma dublera dla Sapera, polski film wojenny. I on tam gdzieś tam sobie miga. Tych plakatów jest bardzo dużo i one też pokazują bardzo tak prześmiewczo to, jak PRL podchodził do kina historycznego. Zresztą pan doktor tu wspominał, że był taki postulat właśnie o rezygnacji z takiej cenzury historycznej. Jeśli chodzi z kolei o reżysera Porębę, no taką dosyć ciemną postać tamtej epoki, który faktycznie bardzo uprzykrzał życie Barei, on moim zdaniem przynajmniej został pokazany chociażby w Zmiennikach. Pamiętacie państwo hrabia Monte Cristo, ten reżyser, który niby dostał nagrodę, a tak naprawdę dostał jakiś wrak Mercedesa, przez który miał potem bardzo dużo problemów. Moim zdaniem osobistym to jest po prostu prosto opisany reżyser Poręba. On się chyba Barewicz nazywa w Zmiennikach. I myślę, że tu w jakiś sposób też Bareja nam pokazuje swojego bardzo nielubianego z wzajemnością zresztą reżysera, właśnie jako taką postać też bardzo taką śliską i niesympatyczną. Więc kończąc to, co ja bym chciał powiedzieć, ja u Barei bardzo cenię to, że on pokazuje ten świat, jak on rzeczywiście wyglądał. Od takich spraw bardzo prozaicznych, najbardziej takich drobnych szczegółów życia, do spraw faktycznie poważnych, dających nam do myślenia. I to wszystko jest jeszcze ubrane w taki... Ja jednak uważam, że Bareja ma dosyć ciepły stosunek, przynajmniej do niektórych bohaterów. I wydaje mi się, że on jakby też pokazuje nam poprzez swoje filmy, które osoby on jakby osobiście darzył jakimś ciepłym uczuciem, a których wręcz nie znosił. No to znowu ten reżyser Barewicz, będący na podobieństwo Poręby, nakreślony tu wyraźnie pokazuje. I na koniec jeszcze takie niuansiki. Wiele jest w tych filmach niuansów, które dzisiaj już są niezrozumiałe, a przynajmniej dla osób młodszych ode mnie. Jest na przykład taka scena w tym hotelu Victoria, kiedy przychodzi właśnie dyrektor Krzakowski i Bronisław Pawlik jako fotograf i ogląda, jak faktycznie wygląda ta Krzakowska, czyli Ewa Wiśniewska. I pamiętam, jest taki moment, że dyrektor Krzakowski dzwoni przez telefon i dziękuję tam komuś ważnemu z telewizji, że taki ma akurat materiał nakręcony na jego prośbę. I mówi tam, cześć Macieju, czy dziękuję Macieju. No to oczywiście chodzi o prezesa Radiokomitetu, który wtedy był taką osobą wszechwładną. Ja mam jeszcze takie rodzinne doświadczenie. Mogę powiedzieć Państwu, że ja mam dwóch synów w wieku studenckim. A, dobra. Ja się tu rozgadałem, bo o Barei mogę opowiadać długo.
I jeszcze na pewno wrócimy, jeśli będzie taka przestrzeń, ale też chciałbym zadbać, żeby inne...
Dziękuję bardzo.
Ale bardzo dziękuję i za tą osobistą stronę wypowiedzi, i za te wszystkie szczegóły. To ja zaraz odbiję piłkę w Państwa stronę podobnie, ale cieszę się, że Pan wspomniał o tych różnych absurdalnych hasłach, które są w tle, bo zwracam uwagę tutaj, konkretnie w tym filmie, uważam, że ze wszystkich filmów Barei tych różnych haseł, transparentów i tabliczek jest najwięcej. I swoją drogą, zwróćcie Państwo uwagę, jak z znakomitymi współpracownikami Bareja wtedy działał. Tutaj scenografem filmu był oczywiście Alan Starski, późniejszy laureat Oscara. I naprawdę nie jest przypadkowe to nagromadzenie tych właśnie tabliczek, od takich niewinnych w rodzaju tu wolno palić, prawda, do bardzo rozbudowanych, do tych transparentów, które w zasadzie już się stają częścią akcji. Ale zwrócę uwagę, bo ja cały czas postuluję tą kwestię, żeby mówić, zresztą Pan też to powiedział, żeby mówić o Barei jako o świadomym artyście, o świadomym reżyserze. To nie był przypadek, że te filmy się okazały tak spójne. Zwracam uwagę na scenę ostatnią, już kiedy ta świnka przebiegła, to jest, nagle pojawia się w filmie Maklakiewicz. To jest na niego, on zmarł w ogóle parę dni po nakręceniu tej sceny. Oczywiście on tłumaczy, tak? Natomiast w tle są... Jak się spojrzy w lewą stronę kadru, są połamane transparenty. Film się skończył, a my widzimy, ja nie wiem, czy to jest pasaż Wiecha, no gdzieś tam w tej okolicy, w każdym razie widzimy taką kupę dykty, papieru, desek wymalowanych w te kolory, te litery. To już jest śmietnik, tak? To wczoraj wisiało i obwieszczało, prawda, wielkość Polski Ludowej, a dzisiaj to jest po prostu, już leży, film się skończył i te hasła też się w jakimś sensie kończą. Więc to chciałem zwrócić uwagę i też podziękować. I już od razu też zrobić erratę, bo Pan powiedział plakat i uświadomiłem sobie, że ja źle powiedziałem nazwisko autora plakatu. Ten plakat artystyczny ze świnką, lontem, ogonkiem, to był Jerzy Czerniawski, a ten taki plakat bez wyrazu, ten taki proste liternictwo, to był Jakub Erol. To tylko chciałem sprostować. I pytanie, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakąś obserwację? Pytanie, może nie wszystkie też dowcipy są dzisiaj czytelne. Ja sam nie zawsze wszystkie łapię, jestem rocznik 82, ale może ktoś z Państwa też chce się tym doświadczeniem obcowania z Bareją po prostu podzielić. Czy jest tam miłość dla tych bohaterów, czy nie? Czy to jest wizja okrutna, może jednak przełamana jakimś ciepłem? Proszę bardzo.
Ja tutaj mam trochę inne doświadczenia z tego względu, że jestem rocznik 93. Bareję znam głównie z Misia. Z Misia, którego widziałam, myślę, że razy naście lub 10. Mogę przyznać się, że niektóre teksty z Misia już jakby stale mam w swoim słowniku i po prostu czasem mówię Misiem, więc jakby dzisiejszy seans był moim pierwszym seansem właśnie tego filmu, więc też widziałam pewne kalki, które później Bareja zastosował w Misiu, czyli jakby samo to, że był trio właśnie Kowalewski, tym zapomniałam i Bogusław
Pawlik,
dokładnie tak. I oni też mi się... Też mi się wydaje, że oni tak samo jak tutaj, tak w Misiu, byli jakby w tej samej hierarchii. Więc jakby to mi się po pierwsze skojarzyło. Po drugie zaczęłam sobie przypominać to, jak właśnie zaczynałam oglądać starsze polskie filmy. No i doszłam właśnie do Misia, to ilekroć rozmawiałam z moimi nauczycielami, rodzicami, znajomymi moich rodziców, to właściwie oni mieli taką refleksję na temat filmu Miś szczególnie, no bo jakby o tym głównie z nimi rozmawiałam, że jakby ten film ich nie śmieszył w momencie premiery, że ten śmiech i zrozumienie tego absurdu przyszło dopiero później, tak? Kiedy już właściwie z perspektywy czasu mogliśmy zobaczyć, że te żarty, znaczy co dla mnie jest żartem, tak? No, kiedyś mogło po prostu być takim dniem dzisiejszym. To, co jakby w tym filmie mnie tak przykuło moją uwagę, to była ta scena, kiedy to chyba byli robotnicy podczas... I oni mówili, że coś się stało 3 maja.
Tak.
Tak, i wtedy od razu ktoś powiedział 3, a nie 3 kwietnia i ten 3 maja jakoś tak mi został w pamięci. Tak. No i myślę, że to też była pewnego rodzaju odwaga, żeby w tamtym momencie zwrócić uwagę na to święto, no, które było uznawane za antysystemowe. Znaczy, tak czytałam.
Tak, zdecydowanie. Więc... I to, że się dzieje coś przy Alei 3 Maja, tak, to wszystko ma znaczenie.
Tak, więc jakby to przykuło moją uwagę, no jakby to jakby wcześniej, o czym była mowa, że jednak ten świat jest absurdalny, ale też jest smutny. Widać, że ludzie jakby nie mają takiej energii życiowej. Oni nie chcą naprawiać tego kraju, nie chcą naprawiać tego miasta. To miasto właściwie jest w takiej ruinie, błocie. I to, co też było dla mnie jakimś takim smutnym momentem, tutaj właśnie pan zwrócił uwagę na tą scenę w pokoju hotelowym i rozmowę przez telefon, ale ja też jakby zatrzymałam się na tym, co właśnie Pawlik zrobił później, czyli jakby poprosił Kowalskiego, że słuchaj, czy mogę jeszcze chwilę tutaj zostać, tak?
Tak.
I to było dla mnie strasznie smutne. Znaczy nie, może po prostu z perspektywy osoby, która nie zna tamtych czasów, takie poczucie luksusu, odpalenie telewizora, kiedy właśnie siadł na fotelu, w luksusowym wtedy hotelu zaczął tam rozpakowywać tą kanapkę. Było w tym dla mnie coś smutnego, przejmującego. Nie wiem, jak to opisać. Myślę, że no, w ogóle bardzo się cieszę, że zobaczyłam ten film. W ogóle też cieszę się, że jestem tutaj i też, że możemy sobie właśnie porozmawiać o tym.
Bardzo, bardzo też dziękuję za ten głos. Ja dostałem sygnał, że nasz czas się powoli kończy. Ja się nastawiałem na troszkę dłuższą rozmowę, ale zachęcam, bo nie czuję się nasycony, szczerze mówiąc, ale musimy powoli wychodzić z sali, więc ja może jeszcze usiądę na kawę tam w kawiarni. Jeżeli ktoś z Państwa by chciał jeszcze porozmawiać o tym filmie, to bardzo zachęcam, żeby do mnie dołączyć, bo myślę, że jeszcze możemy chwilę porozmawiać, ale już tutaj musimy salę zwolnić na kolejny seans. Więc ja chcę tylko bardzo podziękować za to, że Państwo tu jesteście dzisiaj, ale od razu też powiedzieć, że kolejny pokaz już 22 października, to będzie Dzięcioł Jerzego Gruzy. Już jest uruchomiona sprzedaż biletów, więc nawet jeżeli Państwo macie ochotę, to można kupić po tym seansie. I powiem tak, Dzięcioł jest mniej znanym filmem od tego, na pewno rzadziej oglądanym niż Bareja, ale... Bardzo Państwu polecam. To jest perełka zapomniana, też źle przyjęta w momencie premiery w 70 roku. Wiesław Gołas absolutnie stworzył fantastyczną komediową rolę. Violetta Villas też tam występuje, Alina Janowska. Także dzisiaj pierwszy seans na początek. Tak jak mówię, ja jeszcze tam będę sobie popijał kawę czy herbatę, a jeśli ktoś chce dołączyć, to ja też chętnie jeszcze porozmawiam o Barei. A dzisiaj dziękuję za tą świetną dla mnie inaugurację nowego cyklu. Także dziękujemy i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia. Thank you.